To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. W każdy piątek o tej porze zapraszam Państwa na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to nasze przygotowanie się na spotkanie z liturgią Bożego Słowa w najbliższą niedzielę, w 18 niedzielę zwykłą. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Drogami Bożego Słowa w dzisiejszej audycji prowadzić nas będzie ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, wybitny polski biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, także jedyny polski członek Papieskiej Komisji Biblijnej, dyrektor dzieła biblijnego. Sięgnijmy po pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida.
Wysłuchaliśmy fragmentu z drugiej części księgi proroka Izajasza. Tę część nazywa się w języku biblistyki Deutero-Izajaszem, czyli jakby drugim Izajaszem. Prorok ten, który doskonale znał orędzie, słownictwo proroka pierwszego Izajasza, działał już w niewoli babilońskiej w VI wieku. Księga, której fragment wysłuchaliśmy, to są rozdziały od 40 do 55 właśnie z proroctwa Izajasza. Te rozdziały powstały, jak twierdzą znawcy przedmiotu, około roku 550 przed Chrystusem. Jest to bardzo charakterystyczny czas w życiu narodu przymierza, ludu przymierza, Izraela. Znajduje się na wygnaniu w Babilonii i to już od dłuższego czasu, niemal 40 lat. Ale powoli zbliża się czas powrotu do Jerozolimy, do ojczyzny. Zbliża się czas Bożej łaskawości, Bożego miłosierdzia i wszechmocy. Prorok zwany drugim Izajaszem w swoich wypowiedziach, wyroczniach przede wszystkim podkreśla tę właśnie wielką moc Boga Izraela. Często w jego wypowiedziach pada określenie jestem, ja jestem w odniesieniu do Pana Boga. Nawiązuje w ten sposób do Księgi Wyjścia, do słynnej sceny, w której sam Pan Bóg objawia się Mojżeszowi właśnie przy pomocy tego imienia. Ja jestem tu. Jestem z wami, znam wasze doświadczenia, wasze upokorzenia, a ponieważ za sprawą tegoż właśnie bardzo ciężkiego wygnania, udręczenia, utrapienia, wasze serca zostały skruszone, poznaliście iluzję bałwochwalczych religii, dlatego ja, wasz Bóg, Bóg przymierza, zamierzam wyprowadzić was z Babilonii, z domu niewoli, z wygnania. I to jest pierwszy temat, który drugi Izajasz bardzo szeroko przedstawia w swoich wypowiedziach, mówiąc o nowym wyjściu, czy wręcz o nowym stworzeniu w odniesieniu do ludu Bożego, jakiego Bóg zamierza dokonać. Drugi temat to odbudowa świętego miasta Jeruzalem. Prorok, zwłaszcza w ostatnich rozdziałach swojego orędzia, poświęca temu tematowi bardzo wiele wspaniałych zdań. Przypomnijmy sobie może, sięgnijmy do rozdziału 54, a więc do kontekstu bezpośrednio poprzedzającego słuchane dzisiaj fragmenty z rozdziału 51. Tak oto prorok drugi Izajasz mówi o Jerozolimie, tej, którą Pan Bóg zamierza odbudować z ruin, ze zniszczenia. Również świątynia legła w gruzach, nie tylko miasto i jego mury. Nie lękaj się, Jeruzalem, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, odkupicielem twoim Święty Izraela. Bo oto góry mogą poruszyć się, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Po wysłuchaniu tych zdań, w których prorok ukazuje, jak widzimy, w sposób niezwykle poetycki, a zarazem i poruszający, używając wspaniałej metafory miłości małżeńskiej dla opisania przymierza między Panem Bogiem a Izraelem, łatwiej nam będzie zrozumieć te 5 wersetów, których wysłuchaliśmy jako pierwsze czytanie 18 niedzieli zwykłej. W tych wspaniałych zdaniach 55 rozdziału prorok Deutero Izajasz mówi o wieczystym przymierzu, które Pan Bóg zamierza zawrzeć z ludem, który powróci do Jerozolimy, czyli z ludem odnowionym, odrodzonym, odkupionym, a dokładniej mówiąc z resztą sprawiedliwych, tych, którzy pozostali wierni Panu Bogu, Bogu Abrahama, Bogu Mojżesza, nawet na wygnaniu, w tym ciężkim doświadczeniu. W jakim kontekście prorok zapowiada to właśnie wieczyste przymierze? Pytanie o to, czy Bóg Mojżesza, ja jestem, dalej jest Bogiem Izraela, było najbardziej ważnym pytaniem. Bo niewola, zburzenie świątyni w Jerozolimie za sprawą Babilończyków, zburzenie świętego miasta Jeruzalem były ewidentnym znakiem gniewu Bożego, zerwania przymierza z Izraelem, opuszczenia tego ludu przez Boga. Oczywiście stało się to w odpowiedzi na niemal całkowite bałwochwalstwo, które ogarnęło serce i głowy ludu, łącznie z prorokami i kapłanami. Otóż prorok drugi Izajasz daje jakże wyczekiwaną odpowiedź ludowi udręczonemu. Oczywiście to nie jest odpowiedź proroka jako takiego, jest to słowo pochodzące od Pana Boga. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. A więc zapowiada przymierze, które już nie będzie naruszane z powodu grzechów Izraela, nie będzie podlegało po prostu jakiemuś rozerwaniu, a równocześnie zapowiada ustanowienie, odnowienie monarchii Dawidowej, łaski dla Dawida. Oczywiście nie mówi o odnowieniu dynastii królewskiej, to już było niemożliwe, ale używa bardzo tajemniczego określenia. Niezawodne są łaski dla Dawida. Tą łaską, którą przez proroka Natana Pan Bóg objawił Dawidowi, była zapowiedź Mesjasza, potomka, który będzie idealnym królem ludu Bożego. I prorok drugi Izajasz potwierdza, że ta właśnie łaska wyświadczona Dawidowi w słowach proroka Natana zostanie temu ludowi udzielona. Ale trzeba będzie jeszcze na czas realizacji tej obietnicy czekać. W słowach poprzedzających tę najważniejszą odpowiedź na pytanie nurtujące lud, pytanie o losy przymierza z Bogiem, o to, czy miłość Boża rzeczywiście nie opuściła Izraela, czy rzeczywiście Pan Bóg nie zostawił tego ludu na pastwę władców Babilonii i na pastwę jego własnej głupoty po prostu, która sprawiła, że lud ten stał się ludem bałwochwalców, łamiących Boży dekalog, czyli łamiących Boże przykazanie. Prorok zapowiada też bardzo charakterystyczne dary pochodzące od Pana Boga, które będą znakami tego wieczystego przymierza, czyli tej niezwykłej więzi miłości między Bogiem a ludem Bożym. Przymierza, którego pośrednikiem będzie potomek Dawida, o którym właśnie mówi. Niezawodne są łaski dla Dawida. Jakie to są dary? Najpierw prorok używa bardzo charakterystycznego zwrotu: przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Używa tutaj takiego zwrotu szokującego. Jak można kupować bez pieniędzy? Prawda? I to jeszcze podkreśla, że chodzi o kupowanie, czyli o nabywanie, o otrzymywanie, nie dając nic w zamian. Bo jak się nie ma pieniędzy, nie można zapłacić. Otóż ta figura retoryczna służy prorokowi do powiedzenia rzeczy bardzo ważnej. Dary, o których za chwilę będzie mówił, poczynając od daru wody podstawowego w tamtym klimacie, są darami bożymi. Są całkowicie darmo udzielonymi ludowi Bożemu. Prorok zapowiada te dary jako przyszłe. Oczywiście używa określeń bardzo konkretnych. Woda, wino, mleko, chleb, ale równocześnie w ustach proroka te konkretne produkty otrzymują sens symboliczny, duchowy. Są zapowiedzią wielkich darów duchowych, które przyniesie właśnie potomek Dawida, który ustanowi nowe, wieczyste przymierze. Spróbujmy przyjrzeć się tym właśnie darom Bożym, zwłaszcza ich wymowie symbolicznej. Jakkolwiek dla ludu, który z wygnania wraca do swojej ziemi, danej mu przez Boga, do Palestyny, do Jerozolimy, ta wzmianka o tych darach ma też wymiar konkretny, doczesny, materialny po prostu. Dar wody, dar wina, dar chleba, mleka, to jest wszystko zapowiedź po prostu spokojnego, dostatniego życia w ojczyźnie, na ojczystej ziemi, danej od Boga. Ale równocześnie, znając całe Pismo Święte, wiemy, zwłaszcza z perspektywy Nowego Testamentu, że owa woda, o której prorok Izajasz mówi, drugi Izajasz, to wielka zapowiedź Ducha Świętego, daru, który udzieli Chrystus. Przypomnijmy sobie Ewangelię według świętego Jana, jego rozmowę z Samarytanką przy studni. Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który z tobą rozmawia, który mówi do ciebie, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Z kontekstu dowiadujemy się, że tą wodą żywą jest dar Ducha Świętego. Podobnie w 7 rozdziale od wersetu 37, gdy Pan Jezus woła mniej więcej podobnymi bardzo słowami, jak tutaj prorok drugi Izajasz: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a przede wszystkim tam mówi po prostu o wodzie żywej, która ma popłynąć z jego wnętrza. Ta woda płynie na krzyżu, symbolizuje dar Ducha Świętego, którego Pan Jezus przekazuje wierzącym, a dopełni ten dar w dniu zmartwychwstania i w dniu Pięćdziesiątnicy. Przypomnijmy sobie również z Księgi Apokalipsy, to jest niemal ostatnie zdanie ostatniej Księgi Pisma Świętego, 22 rozdział, werset 17. Oto Duch Święty i Oblubienica, czyli Kościół, wołają do Boga, do Chrystusa: przyjdź, a kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Otóż ewidentnie ten tekst wskazuje nam, że Duch Święty, który ma swoje źródło u tronu Bożego, tronu Boga i Baranka, niesie ludziom życie wieczne, życie w niebie. Kolejny dar – wino. Wino jest w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie symbolem radości, wesela, szczęścia, ale przede wszystkim radości płynącej z miłości. Ten aspekt symbolu wina uwypuklony jest przede wszystkim w Księdze Pieśni nad Pieśniami i oczywiście w Ewangelii Janowej, w słynnej scenie wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie zabrakło wina. Ten brak wina symbolizuje po prostu niedoskonałość miłości ludzkiej. Chrystus, który daje nowe, dobre wino, dopełnia tę ludzką miłość swoją miłością i wtedy staje się ona rzeczywiście źródłem pełnego szczęścia nowożeńców. Notabene objawia się wtedy Chrystus jako Mesjasz. Żydzi oczekiwali Mesjasza jako tego, który przyniesie nowe wino, wino radości i szczęścia, które płynie z miłowania Pana Boga, z Bożej miłości. A więc mamy kolejny symbol, kolejny dar, poprzez który wyraża się miłość Pana Boga do swojego ludu. Tym pierwszym podstawowym, jak powiedziałem, darem jest woda, gwarantująca życie temu ludowi, następnie wino i mamy jeszcze trzeci dar, mleko. Ono również w wypowiedziach proroków Starego Testamentu było łączone z czasami Mesjasza, symbolizowało obfitość dóbr pochodzących od Pana Boga, było łączone z ucztą po prostu mesjańską i przede wszystkim wskazywało na łagodność Pana Boga, na Jego serdeczność. Tak jak ojciec, jak matka podaje swoim dzieciom takie bardzo delikatne właśnie pokarmy czy napój sycący, odpowiadający potrzebie dziecka, tak tutaj właśnie to mleko od tej strony pokazuje dar mleka, zapowiada taką właśnie serdeczność Bożego miłosierdzia, można by powiedzieć, Bożej czułości względem ludu Bożego. I wreszcie czwarty dar, o którym drugi Izajasz mówi, mianowicie chleb. Ale mówi na temat tego daru w sposób bardzo zaskakujący znów. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Otóż ten dar chleba ukazany jest tutaj, jak się dobrze wsłuchamy, w podwójnej postaci. Najpierw jako zapowiedź właśnie wielkiej szczodrości Bożej, tej materialnej szczodrości związanej z pracą, z owocami pracy, które przychodzą, gdy Pan Bóg jej błogosławi. Ta praca, która po prostu sprawia, że człowiek jest syty, że ma siły, że się rozwija. Ale równocześnie drugi Izajasz mówi o słuchaniu, nakłońcie uszu, przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Czyli mówi o drugiej postaci tego chleba Bożego, którym jest słowo pochodzące od Pana Boga i dające po prostu życie duszy, czyli nadające sens, objawiające sens ludzkiego życia i całej egzystencji. Łatwo zauważyć, że to podwójne znaczenie chleba, jako po prostu chleba w sensie ścisłym i chleba rozumianego jako Słowo Boże, realizuje się w nauczaniu Pana Jezusa, choćby 6 rozdział 4 Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi o chlebie życia i ma na myśli dwa dary. Najpierw swoje słowo, swoje nauczanie, Ewangelię, która właśnie daje życie duszy, daje jej wiarę, a następnie ma na myśli swoje ciało i krew. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Podsumowując, widzimy zatem, jak proroctwo drugiego Izajasza, pochodzące z roku około 550, a więc na 6 wieków przed czasami Chrystusa, jak bardzo głęboko, a zarazem wszechstronnie zapowiada, ukazuje, przybliża nam czasy Chrystusa, tego właśnie potomka Dawida, czasy Mesjasza, tego, który nie tylko odnawia stare, pierwsze przymierze, naruszane przez lud pierwszego przymierza, ale w ogóle ustanawia nowe przymierze, nowe i wieczne przymierze, jak On sam o tym mówi w słowach wypowiadanych nad kielichem wina w czasie ostatniej wieczerzy, a co zapisał nam ewangelista Mateusz. Tak więc wysłuchaliśmy niezwykłego proroctwa pokazującego tajemnicę nowego, wieczystego przymierza, które zawrze po prostu potomek Dawida z ludem nowym, który będą tworzyć już nie tylko synowie Izraela, ta reszta, która powróciła z niewoli i potem już pozostanie bardzo wierną swojemu Bogu, ale też ludzie z innych narodów, języków, pokoleń, jak mówi Księga Apokalipsa. Ta nowa Jerozolima, której chwałę również tenże prorok Izajasz zapowiadał w takich niezwykłych słowach. Przypomnijmy sobie to zdanie bodaj najważniejsze, mianowicie: góry mogą się poruszyć, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenia nie zdołają nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Święty Paweł mówi dzisiaj do nas o wielkiej prawdzie, o miłości Chrystusa do chrześcijanina i do wspólnoty chrześcijan. Rozpoczyna orędzie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, od znamiennego pytania: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Na samym początku zauważmy, że użyte tutaj sformułowanie miłość Chrystusa ma podwójne znaczenie, które zresztą zachodzi i jedno i drugie, bo oznacza zarówno tę miłość, którą Chrystus kieruje do wierzących w Niego, pojedynczych chrześcijan i do całej wspólnoty Kościoła, ale też i odwrotnie, miłość chrześcijanina do Chrystusa, miłość Kościoła, wspólnoty chrześcijan do Chrystusa. I o tej relacji, którą apostoł określa jako miłość, mówi coś wspaniałego. Tej miłości nic nie jest w stanie zagrozić. Nikt i nic nie jest w stanie odłączyć chrześcijanina, Kościół od Chrystusa i nikt nie jest w stanie odłączyć Chrystusa od chrześcijanina i Kościoła. Tę niezwykłą prawdę wypowiada, jak zauważyliśmy, w 8 rozdziale listu do Rzymian. List do Rzymian to swego rodzaju Ewangelia świętego Pawła. Napisał go pod koniec trzeciej podróży misyjnej w Koryncie na przełomie roku 57-58. Zwraca się do umiłowanej wspólnoty wierzących w Rzymie z prośbą o jakieś wsparcie i przyjście mu z pomocą w realizacji wielkiego projektu ewangelizacyjnego, mianowicie głoszenia Ewangelii na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Ale w tym 8 rozdziale święty Paweł zwraca naszą uwagę przede wszystkim na wielką kwestię tajemnicy, która jest w chrześcijaninie. Tajemnicy Chrystusa żyjącego w chrześcijaninie. Mianowicie Chrystus zmartwychwstały mieszka w człowieku ochrzczonym i udziela mu swoich darów, poczynając od daru nowego życia, daru miłości, ale również chwały, chwały zwycięskiego zmartwychwstania. Apostoł stwierdza w rozdziale 8, werset 18: sądzę, że cierpienia teraźniejsze nie przekreślają tej chwały, która w nas jest i która ma się w nas objawić. To nowe tłumaczenie tego wersetu, uzasadnione wspaniałym doktoratem naszego wielkiego biblisty polskiego ojca profesora Andrzeja Geniusza, dzisiaj powszechnie przyjmowane, modyfikuje dotychczasowe rozumienie, które zaledwie mówiło o tym, że miłości, że tej chwały, cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Tekst oryginalny grecki, używający charakterystycznego sformułowania greckiego, mówi o czymś znacznie większym i innym. O tym, że mianowicie doznawane prześladowania, przeciwności, udręki, upokorzenia znoszone przez chrześcijan ze strony idolatrycznego państwa, bałwochwalczego imperium rzymskiego czy innych po prostu wrogów, nie przekreślają w nich tego nowego życia, które otrzymali na chrzcie świętym, nowego życia Chrystusa zmartwychwstałego i związanej z nim zarówno miłości Chrystusa, jego łaski, pokoju, jak też chwały, tej właśnie zwycięskiej chwały, którą ma Chrystus i którą udziela swoim wierzącym. Żeby głębiej zrozumieć doniosłość tych stwierdzeń świętego Pawła o miłości Chrystusa, od której nikt ani nic nie jest w stanie chrześcijanina odłączyć, należy sięgnąć do psalmu 44, który apostoł zresztą w tym fragmencie cytuje. Mianowicie pisze tak: cóż nas może odłączyć? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Otóż, żeby zdać sobie w pełni sprawę z dramatyzmu tego właśnie orędzia Pawłowego, sięgamy do psalmu 44, gdzie wierzący Hebrajczycy najpierw wspominają wielkie dzieła Boże dokonane w życiu ojców Abrahama, Mojżesza, kolejnych pokoleń, Dawida, Salomona, aż ostatecznie w wersecie 10 stwierdzają: a jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś. Mają na myśli niewolę babilońską, o której mówiliśmy, analizując pierwsze czytanie drugiego Izajasza. I nie wyruszasz już z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia. Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami. Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa na głos miotającego obelgi i szyderstwa wobec wroga i mściciela. Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy Twego przymierza, ani serce nasze się nie odwróciło i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki, kiedy nas starłeś na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do cudzego Boga, czyżby Bóg tego nie dostrzegł? On, który zna tajniki serca? Ale to z powodu Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość. Widzimy, jak bardzo pełne bólu, a zarazem takiego dramatycznego wołania do Pana Boga są te słowa psalmu 44 od wersetu 10 do 27. Zwłaszcza te końcowe wołania, ocknij się, dlaczego śpisz, przebudź się, nie odrzucaj nas na zawsze, nie ukrywaj Twego oblicza przed nami. Czyli nam się wydaje, jakbyś był po prostu bardzo daleko, jakbyś nas opuścił, zostawił samym sobie, jakbyś był w ogóle bezczynny, nie interesował się naszym losem. I właśnie w odpowiedzi na tego rodzaju refleksje święty Paweł, mając przed oczami lud nowego przymierza, Kościół apostolski, wspólnoty chrześcijańskie zakładane przez apostołów w Rzymie, przez świętego Piotra, do której to wspólnoty on, święty Paweł, zwraca się z równie wielką miłością apostolską, kieruje to właśnie zapewnienie, że nikt, żadne imperium, żadne prześladowania, upokorzenia, wyszydzania nie są w stanie zniszczyć chrześcijanina, zabić jego wiarę, jego więź z Chrystusem zmartwychwstałym. Zapewnia o tym właśnie w wersecie 37. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Tą mocą zwyciężającą, najpierw w Chrystusie ukrzyżowanym, poniżonym, upokorzonym przez bezbożnych, zarówno Żydów, jak też Rzymian, jest miłość. Miłość, czyli wielkie zaufanie do Pana Boga, do Jego planu i miłość do ludzi, miłość przebaczająca, modląca się. Tę właśnie miłość, taką właśnie pełną mocy Chrystus zmartwychwstały przekazuje swoim wierzącym, zjednoczonym z Nim od momentu Chrztu Świętego. Tą mocą napełnia wspólnotę Kościoła. Jednak święty Paweł uświadamia chrześcijanom, że życie Kościoła, życie we wspólnocie chrześcijańskiej, to nie jest jakaś sielanka. To nie jest życie w jakimś takim słodkim nic nie robieniu. W jakimś takim po prostu jakby świecie idei ponad rzeczywistością. Chrześcijanie, wspólnota chrześcijańska zanurzona jest w doczesności, wystawiona jest na różnego rodzaju właśnie prześladowania, szyderstwa, wręcz najgorsze nawet po prostu zagrożenia swojego życia, tak jak notabene lud pierwszego przymierza, o którym czytaliśmy, przytaczając fragment psalmu 44. Jednak ta właśnie wspólnota chrześcijańska musi być świadoma zarówno swej wielkiej godności, czyli tej właśnie więzi z Chrystusem, tych darów Bożych, które otrzymała, którymi żyje, które decydują o jej wielkości i godności, ale równocześnie ta właśnie wspólnota chrześcijan i każdy chrześcijanin pojedynczo musi być zdolny do walki, do przeciwstawiania się temu wszelkiemu złu, bo zwycięstwa nie odnosi się bez walki. Zwycięstwo przychodzi po prostu w wielkim trudzie. Dlatego święty Paweł zapewnia: jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak więc orędzie, które święty Paweł kieruje, jest wielkim orędziem zwycięstwa. Zwycięstwa, które gwarantuje nam miłość pochodząca od Pana Boga, mająca swe źródło w Bogu, przychodząca do nas w osobie Chrystusa, miłość, którą rozlewa w sercach chrześcijan Duch Święty. Ale ta właśnie miłość, Duch Święty, daje nam zarówno mądrość, jak też odwagę, męstwo, abyśmy pośród tych wszystkich przeciwności najpierw umieli bronić Ewangelii, bronić naszej godności chrześcijańskiej, a następnie w momencie próby zwycięsko stawiać czoła. Księga Apokalipsy dopowie jeszcze kolejne stwierdzenia niezwykle ważne w tym kontekście. Święty Paweł mówi bardzo ogólnie, że ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie nie zdoła nas zwyciężyć, zwierzchności, prawda? W liście do Efezjan, czy w liście do Kolosan, rozdział 1, werset 16, czy 2, rozdział, werset 15, dowiadujemy się, że ma na myśli przede wszystkim moce zła, duchy zła wszelkiego rodzaju, które po prostu inspirują złych ludzi na świecie, wrogów chrześcijan, prześladowców chrześcijan, łącznie z tymi, którzy w sposób niezwykle bestialski, wręcz krwawy, mordowali chrześcijan. Zresztą do dzisiaj się to dzieje w różnych częściach, gdzie żyje Kościół. Musimy być tego świadomi. Księga Apokalipsy natomiast otwarcie mówi, święty Jan Apostoł, że ten czerwony smok inspirujący do krwiożerczych prześladowań chrześcijan, dwie bestie, imperium decydujące, mające potęgę wojskową, militarną, a cały aparat represji, i druga bestia, fałszywy prorok, czyli propaganda zła, zostaną ostatecznie osądzone przez Boga i pokonane. Nie ma dla nich miejsca w niebieskim Jeruzalem. Do świętego miasta niebieskiego Jeruzalem wchodzą ci, którzy mają na sobie białe szaty. Białe szaty, czyli udział w miłości Chrystusa zmartwychwstałego. Biel oznacza zmartwychwstanie, oznacza udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. To są właśnie zwycięzcy. Dlatego jak refren w Księdze Apokalipsy powtarza się zdanie: zwycięzca, zwycięzcy dam zasiąść, zwycięzca odziedziczy życie w niebie, szczęście, będzie się cieszył wiekuistą miłością, która jest udziałem zbawionych w niebie. Tak więc mamy w tę niedzielę wielkie przesłanie świętego apostoła o całym dynamizmie miłości Bożej do ludu nowego przymierza. Prorok Deuteroizajasz mówił nam o tej miłości w swojej wizji prorockiej, nawiązując notabene do doświadczeń ludu pierwszego przymierza. Święty Paweł pogłębia tę prorocką wizję, patrząc na relację między Panem Bogiem, Chrystusem, a ludem przymierza, nowego przymierza, przez pryzmat zmartwychwstania, wielkiej mocy, wielkiej energii, która płynie od Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to moc zwycięska, moc zwyciężająca. Niemniej ta moc nie działa na zasadzie jakiegoś automatyzmu czy po prostu środka chemicznego, który sam dokonuje pewnych przemian, przeobrażeń odnosi zwycięstwa, lecz ta moc jest gotowa zwyciężać w tych, którzy ją przyjmują, którzy jej ufają, którzy się jej powierzają i którzy po prostu pozostają w żywej, serdecznej, pełnej miłości więzi z Chrystusem, a przez Chrystusa z Panem Bogiem. Tak więc rzeczywiście, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, tej właśnie miłości, która ma swe źródło w Panu Bogu, a do chrześcijanina przychodzi w osobie Chrystusa, przez Ducha Świętego jest rozlewana w jego sercu, nic nie jest w stanie pokonać. Tak jak nas zapewnia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To wielkie, radosne, jakże wspaniałomyślne orędzie Słowa Bożego na tę 18. niedzielę zwykłą w roku A. Za chwilę usłyszymy słowa Ewangelii opowiadające o cudownym rozmnożeniu chleba. Sądzę, że ta Ewangelia już nie będzie wymagać mojego komentarza. Od razu po wysłuchaniu tej Ewangelii przejdziemy do medytacji, do refleksji, do dzielenia się naszymi właśnie przemyśleniami, refleksjami, ewentualnie pytaniami dotyczącymi tej właśnie wielkiej tajemnicy miłości. Wszak dzisiejsze czytania, wszystkie trzy, mówią o tej niezwykłej więzi między Panem Bogiem a ludem Bożym, więzi miłości, którą prorok Izajasz, Deutero Izajasz nazywa przymierzem, wieczystym przymierzem. Święty Paweł mówi o miłości, czyli przymierze miłości, a Chrystus jest tego przymierza po prostu uobecnieniem. Chrystus rozdzielający chleb, łamiący ten chleb jako zapowiedź Jego wielkiego daru, którym jest On sam, gdy mówi do uczniów podczas ostatniej wieczerzy, podając im chleb, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. Widzimy więc, do jakiego poziomu dochodzi ta więź miłości między Panem Bogiem, między Chrystusem, Synem Bożym wcielonym, a człowiekiem wierzącym. Do tej właśnie niezwykłej komunii, która realizuje się dzięki darowi chleba niosącego życie wieczne, chleba będącego wcieleniem miłości Chrystusa do chrześcijanina i do Kościoła. Wysłuchajmy zatem słów Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już jest późna. Każ więc rozejść się tłumą, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleb, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Bardzo proszę, księże profesorze.
Wysłuchaliśmy Ewangelii, w której Pan Jezus podejmuje dwa zasadnicze działania. Mianowicie w pierwszej części widzimy Go, gdy ujrzał wielką rzeszę ludzi, zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych. Tych, którzy go szukali, szukali go z wielką nadzieją, z wielką wiarą, znając już jego nauczanie i przede wszystkim jego miłosierdzie. Widzimy tutaj Chrystusa uzdrawiającego. Widzimy Chrystusa, który uwalnia w kontekście jeszcze inne jego działanie, uwalnia opętanych z mocy złego. Dlatego też święty Piotr w wielkim przemówieniu w domu Korneliusza kierowanym do tych, którzy jeszcze nie znają w pełni Boga, mówi: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich tych, którzy byli pod władzą diabła. Mamy zatem rzeczywiście Chrystusa, który dostrzega ludzi słabych, ludzi udręczonych, ludzi poniżanych przez choroby, tak jak to choroba potrafi, prawda, człowieka bardzo ciężko doświadczać, a równocześnie widzi tych, którzy są opętani przez diabelskie kłamstwo, przez wręcz siły złego. Tych opętań w Ewangeliach jest odnotowanych bardzo wiele. Święty Piotr podsumowuje, uwalniał, uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. W drugiej części natomiast widzimy Chrystusa, który błogosławi i pomnaża dar Boży. Ten podstawowy dar Boży, o którym mówił prorok Izajasz, dar chleba. Ponieważ opis cudownego rozmnożenia chleba już wielokrotnie zapewne słuchaliśmy, rozważaliśmy i mamy jakieś głębsze duchowe wejrzenie w tę scenę, zaznaczę tylko, że ta scena ma również drugi duchowy sens, czy wręcz nadprzyrodzony. Jakkolwiek zachowuje ten sens najbardziej podstawowy, tak jak te uzdrowienia czy uwolnienia z mocy złego. One symbolizują ostateczne wyzwolenie człowieka z grzechu i śmierci, dar życia wiecznego, życia po prostu w chwale, życia w wolności dzieci Bożych. Podobnie dar chleba, oprócz tego, że rzeczywiście przynosi ulgę ludziom zagrożonym poszukiwaniem chleba, zwłaszcza głodem, po prostu miejsce, pustkowie i tak dalej, wielka rzesza ludzi, ma ten gest, ten czyn ma również sens nadprzyrodzony. Jest zapowiedzią, po prostu figurą Eucharystii, daru chleba życia. Zwróćmy uwagę na bardzo mocno podkreślane przez samego Chrystusa, a następnie przez Ewangelistę pośrednictwo apostołów. Pan Jezus mógłby samodzielnie przystąpić do działania bezpośrednio, zwracając się do owego ludu, jednak włącza i to na każdym etapie tego właśnie obdarowania ludu chlebem apostołów. To bardzo znamienne, bo dar życia wiecznego, dar chleba życia wiecznego, Eucharystię również będzie rozdzielał poprzez apostołów, którym najpierw ten chleb życia przekaże w wieczerniku. Niech te kilka zdań wystarczą jako taki bezpośredni komentarz do Ewangelii, w której widzimy, jak ta prawda o relacji miłości między Panem Bogiem a ludem przymierza, między Chrystusem zmartwychwstałym a chrześcijaninem i Kościołem, konkretyzuje się właśnie w Ewangelii, która pokazuje tę miłość Chrystusa troszczącą się o prawdziwą wolność człowieka, wyzwolenie spod diabelskiego panowania, a równocześnie miłość troszcząca się o życie poprzez udzielenie daru chleba, i to zarówno tego chleba codziennego, jak mówimy powszedniego, który oczywiście jest zapowiedzią, przygotowaniem do otrzymania Eucharystii ciała Pańskiego, które Pan Jezus szczodrze udziela wszystkim wierzącym za pośrednictwem apostołów i Kościoła swojego. Przejdźmy może teraz już do refleksji nad czytaniami, byśmy wspólnie zechcieli jeszcze w tych czytaniach celowo poświęciliśmy im więcej uwagi niż zazwyczaj, ponieważ są to teksty z jednej strony znane. Nie chciałem, abyśmy poprzestawali na takiej lekturze, powiedzmy, nie tyle powierzchownej, co tej dotyczącej rzeczywistości podstawowych. Te teksty dotyczą oczywiście tych podstawowych aspektów, jak mówiłem, tych Bożych darów, czy chleba, czy prawda, tych innych, jak Izajasz mówił, ale jest w nich również bardzo ważny ten sens nadprzyrodzony, bo każdy z tych darów oznacza Boże działanie niosące człowiekowi życie wieczne, życie we wspólnocie z Bogiem i zwycięstwo nad wszelkiego rodzaju przeciwnościami, atakami, udrękami. Ale równocześnie wszystkie te czytania podkreślają udział człowieka po prostu, zaangażowanie ze strony ludu, zaangażowanie ze strony chrześcijanina. Prorok woła cały czas: kupujcie, kupujcie, przychodźcie po te dary, szukajcie tych darów, otrzymacie. Podobnie lud podążający za Chrystusem podąża po to, aby doznać właśnie uwolnienia ze swoich słabości, udręk, przeciwności, zniewoleń, a nawet w obliczu zagrażającego głodu, choćby to był chwilowy głód, doznaje od niego po prostu wielkiego wsparcia, zapowiadającego oczywiście wielki dar życia wiecznego, który otrzymujemy w Eucharystii. Zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do dzielenia się refleksjami w tym właśnie kluczu, jak ta miłość Boża do ludu przymierza, do Kościoła, do chrześcijanina w świetle wysłuchanego Słowa Bożego jest przez nas doświadczana, jakie stawia nam wymagania, co możemy jeszcze odkryć w tych właśnie wysłuchanych fragmentach Pisma Świętego.
Przypominam także, księże profesorze, numery telefonów do naszego studia. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 2356, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011-48. Drogami Bożego Słowa w dzisiejszej audycji prowadzi nas ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczek, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, dyrektor dzieła biblijnego. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No troszeczkę zawsze z drżeniem, jakiś ksiądz profesor, bo to tak trudno czasem może to pytanie zadać, ale księże profesorze i kochany ojcze Piotrze, taka krótka mi refleksja przyszła pod wpływem tej egzegezy księdza profesora, mianowicie jest taka subtelna różnica pomiędzy rozmnażaniem i pomiędzy dzieleniem. Ja bym powiedział tylko tyle, że rozmnażać może tylko Bóg. Natomiast my, dzieci Boże, właściwie mamy się dzielić chlebem, dzielić się niebem, jak ksiądz Józef pięknie to w tych swoich pieśniach, że to jest właśnie to. I teraz właśnie pamiętam, jak przez 3 lata na Mentorelli, myśmy tam nawet nie mieli bardzo pieniędzy na jedzenie, ale codziennie był ten Izajasz czytany, że przychodźcie, kupujcie za darmo mleko, wino, i to takie było dla nas bardzo przejęte, ale żeśmy jakoś wytrwali w trudnej sytuacji i żeśmy doszli. Księże profesorze, bardzo serdecznie proszę i księdza profesora i ojca Piotra o modlitwę, bo nie wiem, jak to odczytać. Jutro mam taką dziwną rocznicę, bo kiedy 11 nazaretanek było rozstrzeliwanych w tym lesie tam w Nowogródku, to tego samego dnia ja otrzymałem chrzest święty. Także tak i tak myślę całymi latami właśnie, jak to powiązać, jak to zrozumieć i jak po prostu tym żyć, jak się tym po prostu dzielić.
Dziękujemy.
Bóg zapłać księdzu profesorowi i ojcu Piotrowi.
Dziękuję.
I dobrej niedzieli i szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie. Księże profesorze, bardzo proszę.
Tak, krótka odpowiedź, mianowicie wsłuchując się w Ewangelię widzimy, że Pan Jezus zarówno łamie te pięć chlebów, jak też je rozmnaża, wszak z pięciu chlebów zebrali jeszcze samych ułomków 12 koszy, więc rzecz oczywista po prostu, że mamy do czynienia z jednym gestem i drugim, a równocześnie należy podkreślić celowo tutaj podkreśloną przez ewangelistę paralelność, równoległość między tym, co czyni Pan Jezus tutaj, a ostatnią wieczerzą. Mianowicie spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, czyli dziękczynienie, połamał chleby, dał uczniom. Na ostatniej wieczerzy mamy jeszcze słowa: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Widzimy, jak bardzo te dwie czynności korespondują ze sobą. Ten fakt każe nam bardzo głęboko patrzeć na dar chleba, który w rodzinie naszej, właśnie w rodzinach naszych łamiemy, spożywamy. Jak bardzo ten dar Boży winien nas prowadzić, ukierunkowywać na dar chleba życia wiecznego, na Eucharystię po prostu. Natomiast w odniesieniu do drugiej części wypowiedzi, wydaje mi się, że te właśnie słowa świętego Pawła są doskonałą odpowiedzią. Mianowicie męczeńska śmierć sióstr Nazaretanek w połączeniu z tajemnicą Chrztu Świętego właśnie mówi to, o czym święty Paweł mówi, że Chrystus zmartwychwstały, który udziela się chrześcijaninowi, w tym przypadku naszemu słuchaczowi, jest tą mocą zwyciężającą nawet wtedy, kiedy chrześcijanin ginie pod ciosami właśnie prześladowców, barbarzyńców. Chrystus zmartwychwstały w nim żyje i bierze go ze sobą do nieba. Pamiętajmy, że Księga Apokalipsy mówi w 7 rozdziale i w kolejnych 20-22, prawda, o tych, którzy wybielili swe szaty we krwi baranka. To wybielanie szat człowieka we krwi baranka dokonuje się w sakramencie chrztu. Męczennicy to są ci pierwsi zbawieni, którzy od momentu męczeńskiej śmierci natychmiast uczestniczą w chwalebnym królowaniu Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak więc właśnie święty Paweł pragnie nam bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że chrzest otwiera w życiu chrześcijanina nową, wspaniałą drogę, drogę zwyciężania, drogą pokonywania przeciwności. Nawet jeżeli w sensie takim materialnym, cielesnym wydaje się, że giniemy, czy jesteśmy po prostu jakby na przegranej pozycji. De facto jesteśmy zawsze na pozycji wygranej. Patronujący dzisiejszemu wspomnieniu liturgicznemu święty Ignacy Loyola, to jest właśnie patron chrześcijan walczących, zmagających się z przeciwnościami, zwłaszcza ze strony złego ducha. Dzisiaj żyjemy w takim kontekście antykultury, gdzie to działanie złego ducha, owego czerwonego smoka, o którym mówi Apokalipsa, czy władcy tego świata, ojca kłamstwa, diabelskiego właśnie kłamstwa, jest bardzo intensywne i chrześcijanie potrzebują tej zwycięskiej mocy Chrystusa, Chrystusa Zmartwychwstałego. Winni ją w sobie rozbudowywać, umacniać, pogłębiać, otrzymywać nowe energie od Chrystusa, żeby nie stać biernie, nie patrzeć, nie lamentować, czy nie mówić, że jedynie ból odczuwamy i na tym po prostu poprzestawać. To jest dużo, ale to jest stanowczo za mało. Trzeba po prostu tej inwazji diabelskiego kłamstwa przeciwstawiać po prostu kerygmat, przeciwstawiać chrześcijańskie świadectwo, zaangażowanie. Samo załamywanie rąk i mówienie, że nam łzy z oczu płyną, niczego po prostu nie rozwiązuje. potrzebne jest zaangażowanie. Tak jak mamy tego przykład dzisiaj w Ewangelii. Pan Jezus, gdy dowiedział się od uczniów Jana Chrzciciela, że został ten wielki prorok, jego przyjaciel, zamordowany przez bezbożnego króla i jego nałożnicę de facto, bezczelną po prostu młodą kobietę i jej matkę, udał się właśnie łodzią na pustkowie osobno, ale nie po to, żeby tam rozdrapywać swoje rany i ból, ale po to, żeby właśnie wyzwalać tam ludzi udręczonych, podobnie jak Jan Chrzciciel, czy zagrożonych w swojej ziemskiej egzystencji. Tym właśnie bezsensem diabelskim, tym przewrotnym kłamstwem, które zniewala, które znieprawia, jak mówił święty Jan Paweł II, wołając choćby na ziemi świętokrzyskiej. Także spróbujmy widzieć głębokie wyzwania, jakie płyną z dzisiejszych fragmentów Słowa Bożego dla nas w tym kontekście właśnie inwazji kultury śmierci, antykultury w odniesieniu do chrześcijaństwa, prawda? Nie poprzestajmy na biernym wydawaniu komunikatów, załamywaniu rąk i ubolewaniu. To stanowczo za mało.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Bardzo skrótowo, Bóg, którego pismo ukazuje i życie jako Boga nadziei i serdecznej litości, zapowiada przez proroka Izajasza wielką hojność wobec tych, którzy ze skruszonym sercem powracają do Niego po latach tułaczki i błądzenia po różnych wyboistych drogach życia. I prorok w imieniu Boga przemawia tutaj z wielką czułością i w tym sensie staje się zapowiedzią osoby Pana Jezusa, w którym, jak u świętego Pawła czytamy, mamy śmiały przystęp do Ojca. List do Rzymian potwierdza tę podstawową cechę Boga, którą jest miłość. Wielkość tej miłości i jej kojącą wartość ocenia się właściwie dopiero najpełniej w sytuacji ucisku i wszelkich trudów, które są nieodłącznym elementem życia człowieka wierzącego. I ostatnie zdanie. Tą miłość Bóg rozciągnął na wszystkie czasy aż do skończenia świata i w cudowny sposób obdziera nią każdego, kto uwierzył w tą miłość. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Pawle. Bardzo proszę, księże profesorze.
No, wypowiedź nie wymagająca jakiegoś komentarza. Dziękuję za to podkreślenie wielkiej szczodrości tych Bożych darów. Zaiste Ewangelia dzisiejsza to podkreśla, że nawet tego, co pozostało, tych właśnie ułomków, to było 12 koszy, nawiązanie do 12 pokoleń Izraela, do 12 apostołów, a więc pełnia nieskończoność wręcz Bożych darów, nieskończona wręcz siła Bożej miłości. Stąd też musimy być naprawdę odważni, mężni, gotowi do działania, do aktywności, nie jedynie do labiedzenia czy załamywania rąk po prostu, do bierności, pasywności totalnej praktycznie, do chowania głowy w piasek.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, mam na imię Jan. Otóż ewangelista pisze, że tam było 5000 samych mężczyzn, nie licząc kobiet i niewiast. Oczywiście to jest niemożliwe, bo to był dopiero początek działalności Pana Jezusa, a Pan Jezus był w tamtym czasie jeszcze bardzo mało znany, a w ogóle Pan Jezus poruszał się przez całe swoje życie, właściwie po takim powierzchni około jednego województwa. I to jest tak zwana przesada semicka. Tutaj nie chodzi w ogóle o liczbę, czy 5 tysięcy, czy 50, czy 100 tysięcy. Chodzi o sam fakt. Chodzi o samo rozmnożenie, samo rozmnożenie chleba, o obfitość tego daru.
Dziękuję, panie Janie, księże profesorze.
Tak, w zasadzie można by się w generalnym zarysie zgodzić z tą interpretacją. Niemniej, pamiętając o tym, że zwłaszcza w Starym Testamencie cyfry mają w ogromnej większości sens symboliczny, Niemniej te 5 tysięcy samych mężczyzn, ewangelista chce podkreślić, że rzeczywiście nauczycielska działalność Pana Jezusa, zwłaszcza ta jego moc wyzwalająca ludzi chorych, udręczonych, zniewolonych przez diabelskie kłamstwo, była naprawdę bardzo duża. Używa się charakterystycznego właśnie określenia wręcz, że to tłum ludzi po prostu. Więc zdawajmy sobie z tego sprawę. Ewangelista nawet mówi wielki tłum ludzi, prawda? Oczywiście nikt nie miał liczydła, żeby po kolei wszystkich liczyć, czy jakiejś fotokomórki, jak to dzisiaj się robi. Tekst grecki absolutnie to podkreśla. Eiden zobaczył polin ochlon, polin, prawda, wielki, bardzo duży.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Urszula z Mazowsza dzwoni.
Bardzo proszę, pani Urszulo.
Mam takie pytanie. Rozważając te słowa, że nic nas, ludzi, którzy przyjęli chrzest, nic nas nie odłączy od Boga. I teraz taka sprawa, na przykład młody człowiek zaplątał się w jakąś sytuację, nie wiem, czy załóżmy, czy jego, czy na każdym razie w jakiejś takiej trudnej sytuacji wzywał na ratunek Boga, w związku z tym nie uzyskał, odszedł od kościoła. Jak to rozumieć? Ja uważam, no po prostu modlę się, uważam, że po prostu Bóg wysłuchuje, kiedy chce. I wie, że ufam, że tak się stanie. Proszę mi na to odpowiedzieć.
Dziękuję ślicznie, pani Urszulo, księże profesorze.
Bardzo ważne pytanie. Zauważmy jednak, precyzyjnie trzymając się tekstu świętego Pawła, apostoł mówi, któż nas może odłączyć? Cały czas używa liczby mnogiej, mówiąc, że po prostu chrześcijanin, nawet jeżeli w pojedynkę przeżywa różnego rodzaju pokusy, udręki, trudności czy załamania, cały czas ma wokół siebie wspólnotę modlącą się, wspierającą go, wstawiającą się za niego. Kościół po prostu, Kościół w każdej mszy świętej modli się za wszystkich grzeszników, prawda, nikogo nie wyłączając, nawet największych, prawda, trudno tu już przytaczać przykłady. Niemniej Pismo Święte cały czas podkreśla w innych jeszcze po prostu momentach, że jeżeli te różne moce nie są w stanie nas odłączyć od Chrystusa, to chrześcijanin pozostaje cały czas wolny i sam może zdecydować o takiej właśnie swojej tragicznej decyzji zerwania więzi z Chrystusem. Pozostaje jednak właśnie jakaś nadzieja, że wstawiennictwo Kościoła, zwłaszcza osób najbliższych, ale i całego Kościoła, w ostatecznym zmaganiu o pozostanie w więzi z Chrystusem pomoże odzyskać tę więź, zwłaszcza w odniesieniu do osoby, która była ochrzczona. Dlatego też przyjęcie sakramentu chrztu jest tak niesamowicie ważnym wydarzeniem.
Księże profesorze, nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego dobiega końca. Bardzo dziękuję za poprowadzenie nas drogami Bożego Słowa i oczywiście serdecznie pozdrawiamy.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dobrej niedzieli wszystkim.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem naszej audycji był ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, wybitny polski biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, jedyny polski członek papieskiej komisji biblijnej oraz dyrektor dzieła biblijnego.